Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17 w Radiu Gorzów na 95 i 6 FM.
Minęła godzina 17, a to oznacza, że w Radiu Gorzów czas na futbol. W kolejnym wydaniu magazynu piłkarskiego wita kibiców Ryszard Rachlewicz. Na działkach i polach pięknie dojrzewają ogórki, cieszą się z tego działkowcy i plantatorzy, ale fanów piłki nożnej sezon ogórkowy nie jest ulubionym okresem. Piłkarze i trenerzy z reguły mają wolne i tak jest na przykład w gorzowskim Stilonie. Wolnego nie ma jednak prezes klubu Krzysztof Olechnowicz.
Dzwoniłem do trenera Kamila Michniewicza, bo zaintrygował mnie wpis pana poprzednika Piotra Biłko, który pisał, że Kamil Michniewicz w ogóle nie rozmawiał z nim o pieniądzach, a kiedy dostał pewną pulę pieniędzy, żeby podzielić między siebie, zawodników i inne osoby związane z gorzowskim Stilonem, to obdarował tymi pieniędzmi wszystkich, tylko nie siebie. Rzeczywiście trener Kamil Michniewicz, panie prezesie, jest takim człowiekiem, który w ogóle nie patrzy na tą stronę finansową?
Rozmawiajmy o Kamilu, nie o naszym eksprezesie, tego w ogóle nie będziemy komentować jako klub, tak? Natomiast jeżeli chodzi o trenera Kamila Michniewicza, to oczywiście to jest wspaniały człowiek, świetny szkoleniowiec, szanowany szkoleniowiec i rozmowy o finansach zawsze są z trenerem najłatwiejsze.
Co to znaczy, że są najłatwiejsze, że pan rzuca jakąś kwotę i trener Michniewicz od razu się na to zgadza?
Nie, rozmawiamy o tym, ale rozmawiamy o tym bardzo krótko, tak? Są dwie propozycje, propozycja trenera, propozycja zarządu i temat jest skończony praktycznie. W 15 minut podaliśmy sobie rękę i poza tym trener cały czas twierdzi, że tutaj ma jeszcze do wykonania w mieście naszym robotę i w naszym klubie, także życzmy sobie tego, aby to wszystko szło w dobrym kierunku.
Czyli rozumiem, kwestia trenera została już rozwiązana, Kamil Michniewicz pozostaje w Stilonie.
Kwestia trenera została już rozwiązana po nieudanym dla nas sezonie. Natomiast przed meczem pucharowym to wszyscy mieli świeże głowy i to w ogóle już nie było dyskusji. Także mi jako reprezentantowi zarządu w ogóle nie przechodziło przez myśl, że moglibyśmy jakby stracić trenera Michniewicza i tylko tyle i aż tyle.
Czyli rozumiem, w tej chwili pan jako prezes koncentruje się wyłącznie na pozyskiwaniu zawodników, ale chyba kontakt z trenerem jest. Co prawda w tej chwili przebywa nad morzem, ale chyba on ma decydujący wpływ na to, którzy piłkarze będą bronić barw Stilonu w kolejnym sezonie.
Przede wszystkim trener dobiera sobie skład do swojego wyobrażenia o przyszłości drużyny. Tak jak już wielokrotnie podkreślamy, jest to drużyna, która ma być skoncentrowana jak najszerszą grupą naszych wychowanków oraz zawodników Stilonu rozsianych po różnych klubach, dla których już wielokrotnie podkreślałem, drzwi do klubu są otwarte i zapraszamy na rozmowy.
Nie da się jednak ukryć, że czwarta liga to nie to samo co trzecia liga, no i wielu piłkarzy na pewno nie zagra tylko dlatego, że są to niebiesko-białe barwy.
No, generalnie kończymy z tak zwanym zaciągiem, albo inaczej, bardzo mocno okroimy zaciąg, tak żebyśmy również ze względów ekonomicznych, ale tak jak pan powiedział, szukamy takich, którzy właśnie zagrają dla niebiesko-białych barw.
Można już uchylić rąbka tajemnicy, kogo zobaczymy, a kogo na pewno nie zobaczymy w barwach Stilonu w sezonie 2019-2020?
Na tą chwilę wolałbym się jeszcze skoncentrować na tym, co robimy, a wydaje mi się, że na pewno, raczej na pewno nie zobaczymy Zakrzewskiego, Okucha. Te dwa nazwiska to jest na pewno.
A kto przyjdzie do Stilonu? Mamy już jakieś podpisy złożone pod kontraktami, chociaż nie wiem, czy w czwartej lidze istnieje coś takiego jak kontrakt z zawodnikiem.
Panie redaktorze, u nas wszyscy grali na kontraktach, wszyscy grali na umowach, za wszystkich były odprowadzane ubezpieczenia. Więc czy to będzie kontrakt, rozmawiamy o kontrakcie profesjonalnym, tak? Więc kontrakty profesjonalne podpisaliśmy przede wszystkim z naszą zdolną młodzieżą. Tutaj nastawiamy się na minimum dwuletnie kontrakty, bo na tych zawodnikach chcemy zbudować silne fundamenty.
Tylko wie pan, mi kontrakt kojarzy się z dużymi pieniędzmi. Natomiast kwoty rzędu 500 zł, 300 zł, to bardziej mi się wydaje pasuje słowo stypendium.
Nikt już nie gra za 300 zł.
Czyli jednak nawet w czwartej lidze już nie ma amatorstwa?
Kontrakt zawodowy to jest minimum 500 zł. Także profesjonalny kontrakt to już jest minimum 500 zł i wydaje mi się, że nawet dla młodzieżowca te pieniądze są zawsze potrzebne, bo wiemy, ile kosztują korki, ile kosztują inne przygotowania, a jednocześnie niech to będzie jakaś też zachęta do tego, żeby po wygranym meczu, nawet z premią, wyskoczyć sobie i ze znajomymi przeświętować ten sukces.
Ale ja rozumiem, że skład jeszcze nie jest zamknięty, tak?
Nie, skład jeszcze nie jest zamknięty, cały czas pracujemy. Tak jak pan powiedział, to trener ma tutaj pierwszeństwo w układaniu składu. My, każdy zawodnik, który jest kierowany czy na testy, czy na rozmowy, pierwszą rozmowę zawsze odbywa z trenerem.
To w jakim procencie ten skład już jest zamknięty? 50%, 60%, 70%?
80%.
No, czyli już chyba ta podstawowa jedenastka jest.
W zasadzie się krystalizuje. No, czekamy. Jest jeszcze kilka niewiadomych, ale liczymy, że to będzie bardzo pozytywne i dobre wiadomości dla kibiców Steelon.
Jak rozumiem, to ma być taki zespół bojowników, tak? Którzy będą umierać za Steelon.
Tak. Chcemy, aby stroje i trykoty po meczu były do prania, a nie do pukania.
Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17 w Radiu Gorzów na 95 i 6 FM.
Po rozmowie z prezesem Steelonu czas przenieść się z ulicy Olimpijskiej na Krasińskiego, a może lepiej powiedzieć na ulicę Wyszyńskiego, bo to właśnie przy tej ulicy mieści się biuro gorzowskiej Warty. Ja jednak spotkałem się z prezesem Zbigniewem Pakułą przed dzisiejszą sesją Rady Miasta przy sali sesyjnej.
W przeciwieństwie do Steelonu Gorzów, gdzie wiadomo, trenerem dalej będzie Kamil Michniewicz, w Warcie wiem, że trenera nie ma, bo zrezygnowaliście z usług szkoleniowca, który do tej pory, no, można by powiedzieć, tak w trybie awaryjnym prowadził drużynę w ostatnich meczach trzeciej ligi.
Może zrezygnowaliśmy, to jest tak dosyć mocno powiedziane. Z Radkiem mieliśmy taki jakby tutaj między wewnętrzny układ, można by to nazwać, że po prostu pomoże nam do końca sezonu poprowadzić zespół, bo nie mieliśmy innej alternatywy, nie chcieliśmy ściągać nikogo z Polski. Radek ma swoje jakieś tam obowiązki związane z różnymi tam tematami typu AMO i tak dalej. Dlatego poprosił o to, że do końca sezonu pomoże w jakiś sposób i tak to się zamknęło. I teraz jesteśmy w trakcie jakby dokonywania wyboru nowego prezesa. W tym tygodniu będzie już powiedziane.
Raczej chyba trenera, tak? Bo prezes, mam nadzieję, zostanie. Tak.
Do końca roku jeszcze tak. Przepraszam, trenera. Także do końca tygodnia informację taką przekażemy, bo już jesteśmy w trakcie budowania jakby tutaj zespołu na nowy sezon i mówię, już jakieś rozmowy przeprowadzamy z zawodnikami i do końca tygodnia też chcemy przedstawić już nowego trenera, który będzie prowadził zespół w nowym sezonie.
Skoro już do końca tygodnia, to znaczy, że albo
na pewno będzie to miejscowy trener, któryś z naszych trenerów z Akademii. Tyle mogę na chwilę obecną tutaj powiedzieć.
No a propos prezesa, bo już dotarły do mnie takie głosy, że prezes Warty, pan Zbigniew Pakuła, też ma zamiar zrezygnować z tej funkcji.
Znaczy, no na chwilę obecną wiadomo, że w kuluarach tam się wszędzie jakieś ludzie plotkami zajmujemy. Ja staram się jakby tymi plotkami nie przejmować. No nie po to odbudowałem, nie po to kupę set tysięcy w to wpakowałem, żeby teraz wyjść z tego. Wiadomo, że kapitan ze statku schodzi ostatni. Dlatego też chcę sobie tak na tyle grunt przygotować, chcę te obiekty porobić i wprowadzić nowego prezesa, który po prostu odda się temu i będzie miał czas na to. Ja po prostu mam dużo swoich spraw związanych z prowadzeniem swojej działalności. Nigdy nie powiem, że nie będę pomagał w tym klubie, bo zawsze będę sponsorował, zawsze będę dawał pieniążki na funkcjonowanie tego klubu. Ale mówię, mam trochę inne priorytety. Mam teraz priorytet do końca roku wybudowanie tych obiektów przy Żwirowej. Także tutaj odbudowanie jakby tutaj zaufania i podejścia do tego, żeby ta trzecia liga jednak z powrotem wróciła. Będziemy próbować, co z tego wyjdzie, życie pokaże.
No ale żeby ta trzecia liga była, no to trzeba mieć piłkarzy na awans do trzeciej ligi. No wiadomo, że nie będzie to taki sam zespół, który grał w trzeciej lidze, a może?
Nie, w większości miejscowych chcemy, żeby zostało zawodnicy plus chłopcy z Akademii. I to jest kolejne pytanie jakby twoje, że trzeba mieć piłkarzy. No trzeba mieć piłkarzy, ale na tych piłkarzy w trzeciej lidze minimum trzeba mieć 600 tysięcy. To byliśmy i tak najniższy budżet, a z miasta 150. No, to łatwo sobie wyliczyć, ile trzeba było ze swoich pieniędzy wpakować i tyle w tym temacie.
No ale dobrze, no to powiedzmy trochę o tych piłkarzach, no bo pewnie już jakieś rozmowy były prowadzone, pewnie już gdzieś tam
z piłkarzami
ręce
nowymi
zostały
mamy...
uściśnięte.
Znaczy nie.
Kto zostaje?
Nie, dzisiaj właśnie tu jest ten problem, że dzisiaj dopiero zaczynamy spotkania, od godziny 15 zaczynamy spotkania, do późnych godzin praktycznie podejrzewam nocnych będą te spotkania trwały. Dogadujemy już w większości zawodników, podpisujemy deklaracje, także informacje już wstępne będziemy, uważam, podawać w jutrzejszym dniu, kto już na 100% został z tych zawodników, którzy byli.
No nie, ale no, powiedzmy już, no, z kimś to dopóki, na pewno już jesteś...
Nie, dopóki nie mam podpisane na papierze, ja znam piłkę, już od 10 lat jestem członkiem, znaczy byłem członkiem przez 4 lata Lubuskiego, w piłce siedzę od 10 lat, w sumie od dziecka, ale od 10 lat jestem prezesem tego klubu i powiem szczerze, że dopóki nie mam podpisanego papieru, nigdy nie przekazuję żadnych informacji, bo to już raz przekazałem czy dwa razy i później okazało się, że jednak komuś tam nie było po drodze i po co to bez sensu rozdmuchiwać, jak mówię, od jutra będziemy na naszych Facebookach czy tam fanpage'ach przekazywać informacje lub do medii, kto zostaje, a kto nie. Także tak to będzie wyglądać.
Ale jak rozumiem, nie będzie to zdecydowanie słabszy skład niż ten, który grał w trzeciej lidze. No i gdyby ci piłkarze tak grali przez całe rozgrywki, jak grali w ostatnich kilku spotkaniach, no to podejrzewam, że Warta nawet by była gdzieś tam w okolicach 5-6 miejsca.
Ja już powtarzałem, piłkarsko my się utrzymaliśmy, a to, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej, że z naszej grupy kolejne 3 zespoły poleciały z drugiej ligi, my zajęliśmy 5 miejsce od końca, czyli premiowane utrzymaniem się w tej lidze. Do końca co roku jest taka sama sytuacja i w większości to się zdarza w naszej grupie, że co roku jest niewiadoma, ile zespołu spadnie, ile się utrzyma i to jest po prostu chore. Trzeba coś zrobić z tym i ja też będę oficjalnie wnioskowo do PZPN-u, żeby zrobić tutaj podział na inne rejony wyjazdów naszych, bo to jest chore, żebyśmy my 550 km jeździli do Bielska-Białej, gdzie z Poznania Lech Poznań na przykład jedzie do Pogoni Szczecin 2 grać mecz przez Gorzów. No to ja tutaj czegoś nie rozumiem. Dlatego będziemy oficjalnie wnioskować, jak ktoś się nie potrafi zająć, to ja oficjalnie się zajmę tym i będę pisał do Polskiego Związku, żeby to zmienić, bo to jest chore, to jest narabianie takich kosztów nam niepotrzebnych, tak samo jak i nam, jak i sędziom, także uważam, że to powinno być zmienione i będziemy wnioskować w chwili wolnej, jak znajdziemy, piszemy oficjalne pismo do PZPN-u o próbę zmiany tej reorganizacji grup trzeciej ligi.
No ale ja zadałem pytanie o piłkarzy.
Piłkarze, tak jak przekazałem, od jutra będą dopiero konkrety, dlatego że
nie ma nic na papierze. Ale to będzie mocniejszy, słabszy skład?
Uważam, że nie będzie...
Mocno się będzie różnił?
Uważam, że skład nie będzie o wiele gorszy. Dojdą nowi zawodnicy, też wartościowi. Staramy się tutaj, żeby bazować już gdzieś na miejscowych chłopakach plus chłopcy z akademii. Mamy tam już jakieś też rozmowy z zewnątrz, prowadzimy. Także uważam, że nie będzie gorszy skład niż ten, co był w tamtym roku.
Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17 w Radiu Gorzów na 95 i 6 FM.
W naszym województwie rozgrywane są zawody finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W Gorzowie przeprowadzono turniej piłki nożnej dziewcząt, nad którym pieczę sprawował Kamil Jaźwiński z Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Właściwie niespodzianki nie było. Finał był powtórką z zeszłorocznego finału. Spotkał się Łódzki Związek Piłki Nożnej z Mazowieckim. Emocji nie zabrakło, bo bramka zwycięska wpadła w ostatniej akcji, w ostatniej sekundzie meczu. W pozostałych, czy były niespodzianki? Myślę, że szkoda troszeczkę, może zaskakujące jest, że odpadło województwo wielkopolskie w pierwszym etapie grupowym. A tak poza tym myślę, że wszystko przebiegło bez problemów.
Dla mnie największą niespodzianką był brak województwa lubuskiego w tych rozgrywkach. Nie dość, że gospodarze, to ja jeszcze przypominam sobie czasy, przynajmniej pamiętam czasy, kiedy piłkarki ZTK KFC Silon walczyły o Puchar Polski, w finale Pucharu Polski zdobywały Mistrzostwo Polski, zdobywały Mistrzostwo Polski halowe, juniorek. Jak to jest z tym futbolem, jeśli chodzi o dziewczęta w województwie lubuskim?
No to można powiedzieć, że jesteśmy na etapie odradzania się. Akurat na tej imprezie zabrakło nam dosłownie kilku bramek, bo bilansem bramkowym odpadliśmy w eliminacjach. No szkoda, bo byliśmy gospodarzem i chciałoby się tutaj zobaczyć naszego przedstawiciela. No niestety, tak to bywa. Budujemy na razie, te kadry wyglądają coraz lepiej. Teraz jest reorganizacja rozgrywek, także też będzie dużo zamieszania na pewno na początku, ale idziemy w dobrym kierunku. Trzecia liga się poszerza. Mam nadzieję, że TKKF jak najszybciej wróci na salony, no i budujemy silną piłkę kobiecą.
A jak to wyglądało od strony organizacyjnej? Mówię tutaj o Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, no bo pan jak gdyby z ramienia związku nadzorował tę imprezę. Sporo było pracy, sporo było problemów, kontrowersji?
Tu akurat tak się śmieję, bo planowaliśmy to z 1,5-miesięcznym wyprzedzeniem, zaś na odprawie technicznej dzień przed wystartowaniem olimpiady tak naprawdę zmieniliśmy wszystko o 180 stopni, także godziny meczu się pozmieniały, zagraliśmy ze względu na pogodę mecze poranne wcześniej, mecze popołudniowe później, także wszystko to, co było 1,5 miesiąca wcześniej zaplanowane, odkręciliśmy w jeden wieczór, także teraz możemy się śmiać, ale fajnie, że to wszystko się udało. Myślę, że nikt nie miał powodów do narzekania.
Jak rozumiem, poszło zdecydowanie więcej wody niż planowaliście?
Właściwie byliśmy zabezpieczeni, że pójdzie jeszcze więcej, ale te zasoby, które dostawiliśmy do dyspozycji w hotelu, zeszły. Aczkolwiek jeszcze na stadionie mieliśmy na czarną godzinę schowane butelki z wodą, to te zostały nienaruszone.
Zawodniczki nie narzekały na suche boisko, brak nawodnienia?
Jedyne narzekanie, jakie słyszałem, to było, że boisko jest twarde, ale wiemy, że boisko na Olimpijskiej to jest zrobione już bardzo dawno temu, także gdzieś tej amortyzacji nie ma. Za to porównanie boiska treningowego było do stołu bilardowego, także to nas bardzo cieszy.
Były jakieś kontuzje, bo to jest jednak mimo wszystko spora dawka meczów, sporo zawodniczki przebywały na boisku, a więc to zmęczenie narastało. To jest piłka nożna, to jest jednak sport kontaktowy. Były jakieś groźniejsze urazy, konieczne wizyty w szpitalu?
Była wizyta jednej zawodniczki, ale to właściwie skończyło się na skręceniu stawu skokowego. Tak, to zmęczenie było na pewno widać po zawodniczkach, ale poważniejszych kontuzji, co nas bardzo cieszy, nie było.
I nas to również bardzo cieszy, choć wolelibyśmy w takiej imprezie oglądać w akcji nasze piłkarki. I tym akcentem kończymy to wydanie magazynu piłkarskiego Radia Gorzów. Kolejne jak zwykle za tydzień o zwykłej porze.
Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17:00 w Radiu Gorzów na 95,6 FM.